No dobrze. Ciąg dalszy. Kiedyś dawno, dawno temu, jeszcze w XIX wieku, w mieście Orsza urodził się niejaki Lew Wygocki. Lew Wygocki. Kto wie, gdzie leży Orsza? Nein. W Wielkim Księstwie Litewskim, a dokładnie na Białorusi. A jaka to Rosja? Na północny wschód od Mińska. Lew Wygocki był Żydem.
Dla mnie Rosja to
był I słuchajcie, był bardzo ciekawą postacią, ze względu na to, że z jednej strony był marksistą, ale z drugiej strony bardzo szybko jego pisma i twórczość została zakazana. Dopiero były publikowane jego książki, jego eseje po... Chyba dopiero za Chruszczowa, albo jeszcze później. Bo nie wystarczyło być marksistą, trzeba było być jeszcze leninistą, stalinistą. Ale słuchajcie, mniejsza z tym. W każdym razie Lew Wygocki był psychologiem. A zajmował się przede wszystkim psychologią rozwojową dziecka. I bardzo wiele ciekawych rzeczy zaobserwował, jeśli chodzi właśnie o dzieci i psychologię rozwojową dziecka. Zajmował się między innymi kwestią zabawy i tego, w jaki sposób zabawa wpisuje się, czy wręcz jest nieodzowna i konieczna w wychowaniu dzieci. Także pierwszy wniosek praktyczny z dzisiejszej katechezy, jeśli kiedyś będziecie mieli małe dzieci, albo wnuki nawet, bawcie się z nimi. Jak najwięcej. Nie? Chyba, że chcecie, żeby dzieci wasze albo wasze wnuki wyrosły na psychopatów. Był taki, wrócimy zaraz do Wygockiego, ale najpierw powiem wam coś na temat, jak już o tym zaczęliście mówić, mnie pytać, o panu, który się nazywał Bowlby. Bowlby. To się inaczej pisało, bo to po angielsku, nie? Ale nazywał się Bowlby i Bowlby robił badania, między innymi pracował w czym? W sierocińcach. Ale też zajmował się dziećmi, które na przykład w czasie nalotów niemieckich na Londyn były wywiezione gdzieś tam bardziej na północ, nie? Gdzie niemieckie Messerschmitty nie dolatywały, ani Stukasy. Myśmy nie mieli gdzie wywieźć naszych dzieci. Ale on zajmował się tymi dziećmi i te dzieci zazwyczaj były po prostu wywożone, a rodzice zostawali na przykład w Londynie. I on badał, w jakiś sposób właśnie to, jakby to ładnie nazwać. Ta rozłąka wpływa na rozwój dzieci. Między innymi zaobserwował to, że w pewnym wieku, i dotyczy to raczej młodszych niż starszych dzieci, chociaż starsze też tą rozłąkę jakoś przeżywają, ale dzieci w wieku pół roku, roku najgorzej przeżywają taką rozłąkę. Zwłaszcza dzieci, które zostają na długo odstawione do sierocińców, a kiedyś wszystkie sierocińce, nawet te angielskie, przypominały trochę rumuńskie sierocińce w czasach Ceaușescu. Słyszeliście o rumuńskich sierocińcach czasów Ceaușescu, nie? Ceaușescu generalnie rzecz biorąc chciał, żeby Rumunów było co najmniej tyle, co Chińczyków. W związku z tym aborcja była zakazana. Nie? To ciekawe ze względu na to, że na przykład w Związku Radzieckim aborcja była po prostu traktowana jako co? Rzecz normalna, nie? Jako środek antykoncepcyjny wręcz można było powiedzieć. Ale Ceaușescu był inny. Ceaușescu chciał, żeby Rumunia była wielka. A że była wielka, musi być ludna. W związku z tym aborcja była dopuszczona za wyjątkami jakimś tam w przypadku zagrożenia życia dla matki i tak dalej. Dopiero od piątego dziecka. Większość środków antykoncepcyjnych w Rumunii było też zakazana. Nie, gdybyśmy wiedzieli, to byśmy wiedzieli, nie? Co wozić na handel do Rumunii. Ale nie wiedzieliśmy, ale teraz jest za późno. O! Ktoś wiedział jednak. Ale to oznaczało, że było mnóstwo niechcianych dzieci. I bardzo dużo tych dzieci trafiało do sierocińców, a te rumuńskie sierocińce wyglądały trochę jak fermy kurze, za przeproszeniem, gdzie dzieciom zapewniano co? Oczywiście dach nad głową, ciuchy, pieluchy i jedzenie. I wszystko. Zwłaszcza, że nie było zbyt wiele personelu, ten personel nie był najlepiej przeszkolony, wytrenowany. Te dzieci generalnie rzecz biorąc, mimo że posiadały teoretycznie wszystko, co im potrzebne jest do życia, bardzo wiele z tych dzieci, zwłaszcza młodych, gdzieś tam w okolicach pierwszego roku życia, zapadały w tak głęboką depresję, że umierały w końcu. Nie? Było im ciepło, miały zmieniane pieluchy, miały jedzenia pod dostatkiem, a jednak z powodu depresji umierały. To był ten skutek. Bowlby oczywiście zaobserwował to dużo wcześniej, jakieś 50 lat wcześniej w Anglii, ale niestety, słuchajcie, sierocińce kiedyś, niezależnie gdzie, przypominały te rumuńskie sierocińce z czasów Ceausescu. Nie? Myślano, że wszystkiego, czego dzieci potrzebują, to co? No wikt i opiorunek. I nic oprócz tego. Okazało się, że nie. Nie? I Bowlby, to jest ciekawe, nie? Że facet zauważył coś takiego, a potem był na tyle wpływową postacią, ze względu na jego publikacje, najpierw w Anglii, później w świecie anglosaskim, później w Europie, zaczęto zmieniać się nie tylko to, w jaki sposób prowadzone są sierocińce. Lepiej było, żeby ich nie było, ale niestety, nie? Są złem koniecznym. Ale też wpłynął na to, w jaki sposób na przykład traktuje się dzieci po narodzinach. Nie? To od niego zaczęło się to, że na przykład dobrze jest, jeśli matka ma jakiś kontakt z noworodkiem w szpitalu. Jaki kontakt? O jaki kontakt chodzi? Nie? Czy chodzi tylko i wyłącznie o karmienie piersią, czy o coś jeszcze? Co ta matka robi z tym dzieckiem w szpitalu? Słucham? Tuli, przytula. To w gruncie rzeczy jest to samo chyba. Nie? Generalnie rzecz biorąc, bawi się z tym dzieckiem. Nie? I w ten sposób okazuje dziecku co? Troskę, miłość. W ten sposób tak naprawdę matka zaczyna czynić z tego dziecka istotę społeczną. Nie? Zaobserwowano nawet, że w przypadku wcześniaków, które są traktowane właśnie w ten sposób, nie? Że mają dużo kontaktu z matką, a jak nie ma matki, to z kimkolwiek ważne jest to, żeby to była mniej więcej ta sama osoba, nie? Najlepiej ta sama osoba. Jeśli taki wcześniak na przykład ma dużo kontaktu fizycznego, nie? Czyli tego wcześniaka, co się z nim robi? No, przytulić czasami nie za bardzo jest jak, nie? Ale przynajmniej się go pogłaszcze, czcze, dotknie się go, porozmawia się z nim, nie? Zwłaszcza ten fizyczny kontakt, takie wcześniaki rosną, przybierają na wadze dużo szybciej niż wcześniaki, które tylko leżą w inkubatorach. Nie? Słuchajcie, to jest kolejny przykład tego, w jaki sposób, że tak powiem, zdawać by się mogło, mało znaczące czynniki zewnętrzne wpływają na rozwój organizmu. Psychiczne oczywiście, ale też na poziomie biologicznym. Nie wystarczy takiego niemowlaka, żeby ta sama osoba go regularnie głaskała, przewracała, na sposób, jaki jest to możliwe, bawiła się z tym wcześniakiem, a on zaczyna szybciej rosnąć. Nie? Ma większy apetyt, a potem zdecydowanie zdrowszą psychikę. Matka. Załóżmy, że już jest w domu z dzieckiem. Jak wygląda dzień matki z dzieckiem? W domu, na urlopie wychowawczym czy macierzyńskim. No rano jest pobudka, nie? I co matka robi? Nie? Słuchajcie, przychodzi do łóżeczka, już po tym jak się umalowała i wyczesała, nie? Przychodzi do łóżeczka i co robi? Wącha pieluchę, a nawet już bez wąchania pewnie zmienia ją. Bierze na ręce, rozmawia z nią, nie? Ma kontakt przede wszystkim wzrokowy, przytula go, karmi jeśli trzeba. Nie? I ten rytm, że tak powiem, jest stały i codzienny. Nie? To w związku z tym możemy to nazwać czym? Jak nazywam coś, co ma ten sam rytm powtarzający się? rytuał, nie? To jest ta wczesna rytualizacja życia, nie? Od stąd my jesteśmy istotami tak naprawdę liturgicznymi, moglibyśmy powiedzieć, nie? To się zaczyna już w kołysce. To jest ten sam rytuał, to są te same gesty, to są te same zachowania. W jaki sposób one wpływają na dziecko? Pozytywne. Niewątpliwie, nie? Dają mu poczucie bezpieczeństwa, nie? Ta matka, ja wiem, że to nie jest najlepsze określenie, ale jakby koduje to dziecko, nie? Zapewnia mu podstawowe bodźce, które pozwalają temu dziecku na interakcję później ze światem zewnętrznym, nie? Uczy tego dziecka, ale przede wszystkim kształtuje jego psychikę, jego świadomość, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, ale to poczucie bezpieczeństwa wynika z czego? Między innymi z tego, że to dziecko widzi tą samą twarz, te same oczy, nie? Co prawda dzieci nie od urodzenia zaczynają patrzeć matce w oczy, ale bardzo szybko, tam po paru tygodniach już to się zaczyna, nie? I dziecko reaguje na właśnie to spojrzenie oczy w oczy z matką w jakiś sposób. No z czasem zaczyna reagować uśmiechem, nie? Oczywiście tutaj psycholodzy się dyskutują do tej pory na temat tego, czy dziecko, czym jest uśmiech dziecka, nie? Czy on od początku wyraża to, co nam się wydaje, że wyraża, nie? Ale dziecko uczy się reagować na przykład uśmiechem na uśmiech. Z czasem dzieci stają się tak cwane, nie? Jak mój pies. Jak chce jeść, to co robi? Merda ogonem, przymila się, nie? Jest nagle taki strasznie, strasznie radosny, nie? I człowiek się zastanawia, o, kocha mnie, nie? A on chce zjeść i nic oprócz tego, nie? Dzieci w podobny sposób reagują, nie? Te uśmieszki dziecięce po jakimś czasie to właśnie temu służą. Co nie jest złe, nie? Że tak powiem, lepiej, jeśli dzieci proszą poprzez uśmiech o jedzenie, niż poprzez co? Płacz, nie? I ryk, i wrzask. Słuchajcie, tak naprawdę ta rytualizacja życia, która ma miejsce od samego niemalże początku życia takiego niemowlaka, nie? Kształtuje też tożsamość tego dziecka. Nie? Bowlby nawet stwierdził, że od tego, w jaki sposób matka, nie? Albo jakiś substytut matki, jeśli nie ma matki, rytualizuje to dziecko na początku, nie? W jaki sposób kształtuje to, tą więź, to przywiązanie między nią a dzieckiem, która później to wpływa zdecydowanie na to, w jaki sposób to dziecko, a później nastolatek, a potem nawet człowiek dorosły będzie odnosił się do innych ludzi, nie? Ta podstawowa więź jakby odciska swoje piętno na psychice dziecka, nie? I później dziecko w podobny sposób, nie? W oparciu o ten pierwszy związek, to pierwsze przywiązanie do matki, będzie się odnosić do innych. Będzie nawiązywać kontakty z innymi. Oczywiście matka będzie przez długi czas jakby takim punktem odniesienia dla dziecka. Zauważyliście to pewnie, nie? Dzieci już trochę starsze, które potrafią biegać, jak się pojawia obca osoba, wchodzi do mieszkania. Co dziecko takie małe robi? Chowa się za mamą, dokładnie, nie? Dlaczego chowa się za mamą? No bo mama od najmłodszych dni nauczyła to dziecko, że co? No, że ona jest dla niego podporą i fundamentem, nie? Skałą schronienia. Jak dziecko się znajduje, i czasami też dziecko od razu co robi? Patrzy się na mamę, nie? Łapie się za spódnicę i patrzy się na mamę. Dlaczego to robi? Bo chce zobaczyć, w jaki sposób mama reaguje na tą nową osobę, która się pojawia w domu, nie? Jeśli mama wita tą osobę z uśmiechem i z radością, to dziecko wie, że co? Jest okej, nie? Jest bezpieczne. A jeśli mama reaguje paniką, to dziecko wpada jeszcze w większą panikę, nie? Na każdą nową sytuację dzieci w wieku tam powiedzmy rok, dwa lata reagują w ten sam sposób, nie? Mama? Nie? Reakcja mamy od razu mówi dziecku, w jaki sposób ono ma zareagować, nie? Naśladownictwo, przywiązanie, które jest z kolei, przekłada się potem na naśladownictwo. Słuchajcie, Bowlby stwierdził, że w ten sposób to, czy jesteśmy skrzywieni w naszym życiu, czy nie, To jest winą kogo? W znacznej mierze niestety tak, nie? Nie do końca, nie? To nie jest tak, on nie chciał, broń Boże, powiedzieć, że mamy są złe, czy że złe mamy są złe, i nie chciał powiedzieć, że nie, to matka złodzieja powinna trafić do więzienia raczej niż złodziej. Nie, nie, nie o to chodziło. Ale w znacznej mierze ta interakcja między matką a dzieckiem kształtuje później zachowanie starszych dzieci, nastolatków, a nawet przekłada się na życie dorosłe. Słuchajcie, o tym można było wiele mówić, ale dzisiaj chciałbym mówić o zabawie. Słuchajcie, te pierwsze takie kontakty matki z dzieckiem noszą znamiona zabawy, prawda? Co z drugiej strony, czym jest zabawa? Czy ktoś potrafi mi podać krótką, zwięzłą i akuratną definicję zabawy? Ha! Nie? To jest problem, zgadza się? Czym jest zabawa tak naprawdę? Widzę, że pan czytał, że tak powiem, odpowiednie podręczniki. W pewnym sensie tak, nie? To w znacznej mierze to jest to, nie? Rzeczywiście. Słuchajcie, gra i zabawa przenoszą nas w nieco inny świat, zgadza się? Jest to świat, który właśnie jest w pewnym sensie naśladowaniem, ale nie do końca, nie? On jest jakby utkany z elementów tego świata, w którym żyjemy na co dzień. Ale czym się różni? Jest uproszczony, nie? Zdecydowanie. Przede wszystkim jest lepszy i radośniejszy, zgadza się? Nie? Jest też bardziej poukładane. Na tym polega zabawa. Po co się bawimy? O, z różnych względów, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o jakąś przyjemność, którą niesie nam zabawa, zgadza się? Ale z drugiej strony zwrócił uwagę na to, cytat z Wygockiego, od którego chciałem zacząć, ale żeście mnie zwiedli. W zabawie dziecko jest wolne, ale ta wolność jest iluzoryczna. Co pan poeta miał na myśli? W zabawie dziecko jest wolne, ale ta wolność jest iluzoryczna. Gniewka nie ma, Tomka nie mam z kim niczego zademonstrować. Piotrek, chodź tu do mnie. Będziesz erzacem Gniewka. Stań tutaj. To co? Zaczynamy? No. Dziękuję panu. Może pan wrócić na miejsce. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Zachował się dokładnie tak, jak oczekiwałem, że się zachowa. O, nie. Piotrek słusznie jak najbardziej był skołowany, zmieszany. Nie wiedział, co ma zrobić. Nie? Dlaczego? Bo nie wiedział, czego ja od niego oczekuję. No co? No, zaczynamy. Ale co zaczynam? Słuchajcie, to właśnie Wygocki miał na myśli. W zabawie dziecko jest wolne, ale ta wolność jest to wolność iluzoryczna. Dlaczego? Słuchajcie, w co dzieci się bawią? Przykład. O. Ciekawa jest, któryś z jakichś tam mądrych panów pisał o sytuacji bardzo komicznej, ale jednocześnie wielce nam mówiącej. Dwie siostry. Któregoś razu postanowiły bawić się w kogo? W siostry. I w jaki sposób się bawiłeś w te siostry? No, spacerowały, trzymają się za rączkę. Nie, to były małe dwie dziewczynki, nie? Zachowywały tak, jak w ich wyobrażeniu siostra powinna się odnosić do drugiej siostry. Ciekawe było to, że to było oczywiście trochę przyrysowane, ale w tej grze były bliższe ideały siostry niż w życiu codziennym. Nie, bo w życiu codziennym siostry często co robią? Kłócą się o farbki albo flamastry, nie? Albo o kolczyki, albo o inne takie... Albo o chłopaka. Nie, a tutaj... Bawiły się w siostry i człowiek by chciał, żeby one na zawsze były takimi siostrami jak część tej gry, nie? Znów, to było naśladownictwo, ale to było jakoś trochę bardziej poukładane, ale było też lepsze, było radośniejsze. Nie? Czyżby nie mogło być tak zawsze? W pewnym sensie lepiej by było, żebyśmy się zawsze bawili w role, które pełnimy na co dzień w życiu. Bo bylibyśmy wtedy dużo lepszymi ludźmi, nie? Właśnie ze względu na to, że zabawa jest z jednej strony naśladownictwem, ale z drugiej strony zabawa jest jakby, rządzi się lepszymi prawidłami. Przynajmniej z założenia powinna się, nie? W zabawie powinien być jakiś porządek. Dzieci całkowicie nieświadomie importują właśnie, nie? Te jakby wyidealizowane zasady, które nie za bardzo funkcjonują na co dzień w tym świecie, do świata zabaw, nie? Dlatego ten świat zabaw jest jednocześnie podobny, ale też w jakiś istotny sposób różny. Wolimy żyć w świecie zabaw, bo on jest po prostu lepszy i radośniejszy, nie? Przypomina bardziej świat taki, jakim powinien być. Wiecie, kto to jest Spielverderber? Czy Verderba? Zależy, czy to z północnych, czy z południowych Niemiec. Nie wiecie? Może nie wiecie, nie znacie słowa, ale na pewno znacie takie osoby. Kiedyś przyjechało do nas na dawne, stare, dobre czasy, na obóz rodzinny dwóch Kanadyjczyków, nie? Jeden z nich nazywał się William, nie powiem, jakie miał nazwisko. I bawimy się w jakąś grę, nie? Jakaś zabawa. Wszyscy się dobrze bawią, ale w którym momencie wszyscy chcą Williamowi skopać tyłek? Dlaczego?
Zaczął?
Nie. Nie. No słuchajcie, no z jakiego powodu można było mu skopać tyłek? No ze względu na to, że zaczął po prostu oszukiwać. Paskudnie i bezczelnie, nie? Na tym nie polega zasada, nie? Słuchajcie, dzieci generalnie rzecz biorąc rozumieją to, że gry i zabawy muszą się rządzić pewnymi zasadami, nie? W którymś nawet momencie, a to jest tak mniej więcej w okolicach 10 roku życia, dla dzieci najważniejsze w grze i w zabawie są zasady, nie? No jak dziecko jakieś, pamiętacie grę w klasy, nie zademonstruję wam, bo wciąż kuleję, ale albo w śrubokręt. Ktoś pamięta jeszcze? Albo w kapsle. A tego to ja nie znam. Ja z Dolnego Śląska jestem. Ale słuchajcie, jest takie słowo skucha. Co to znaczy? No, że ktoś przekroczył, nie? Zasady.
Nie.
Przegrał. No, ale w każdym razie no, nie zmieścił się w ramach, nie? I co to oznacza? Na boisku jakieś musi ponieść tego konsekwencje, nie? Na boisku piłkarskim sędzia nie krzyczy skucha, ale co robi? Gwizdże, nie? I w tym momencie, kiedy rozbrzmiewa ten gwizdek sędziego, to co to znaczy? Czar pryska. Już nie jesteśmy więcej w świecie zabawy, nie? Nagle z powrotem znajdujemy się na ziemi. Musimy pokładać sobie pewne rzeczy, żebyśmy mogli wrócić do tego świata gry i zabawy. Ale wracając do Wygockiego. Dziecko jest wolne, ale ta wolność jest iluzoryczna. Dlaczego? To jest ciekawe, nie? Że Wygocki stwierdza, dziecko, na tym polega paradoks zabawy, nie? Że z jednej strony dziecko, kiedy się bawi, działa po najmniejszej linii oporu, czyli robi to, na co ma ochotę. Nie? No, nie jesteśmy w stanie przymusić kogoś, żeby się bawił. Zgadza się? Możemy go próbować zachęcić, namówić, ale nie przymusić. Próbowaliście kiedyś zmusić dziecko do gry w grę, w którą ono nie chce grać? No katastrofa, nie? Nic z tego nie wychodzi. Więc z jednej strony, kiedy dziecko się bawi, to robi dokładnie to, na co ma ochotę. Ale z drugiej strony, jak to mówi Wygocki, w tym momencie dziecko idzie po największej linii oporu. Ze względu na to, że podporządkowuje się regułom, którym nie zawsze jest chętne podporządkować się w życiu normalnym. Tak jak te dwie siostry, nie? Bawiąc się w siostry, podporządkowały się regułom bycia siostrą czy siostrami, którym nie za bardzo chciały się podporządkować w życiu normalnym, codziennym, nie? Także i gdyby rodzice im powiedzieli, słuchajcie, macie się traktować tak, a nie inaczej, być może zaczęłyby się buntować. Ale w czasie tej zabawy, w którą bawiły się całkowicie dobrowolnie i w czasie której, z której odczuwały co? Radość i przyjemność, podporządkowały się tym regułom chętnie, nie? Dlatego zabawa jest tak bardzo ważna, nie? Ze względu na to, że w zabawie dzieci generalnie rzecz biorąc zachowują się lepiej niż w życiu codziennym. I dobrze, bo o to nam chodzi, nie? Chodzi o to nie tylko, żeby poznały wartość reguł, praw, przykazań i jakkolwiek tego nie nazwiemy, nie? Żebyśmy byli w stanie czasami od czasu do czasu się odwołać, ale słuchaj, nie, jak grasz w to czy w tamto, to zobacz, nie? Trzymanie się reguł i zasad przynosi ci radochę koniec końców. Dlaczego nie chcesz, że tak powiem, przenieść tego na życie codzienne? Ale z drugiej strony, w którymś momencie, i to też zachodzi mniej więcej koło 10 roku życia, dzieci zaczynają przestrzegać reguły ze względu na to, że dostrzegają ich wartość. Niestety, często tylko i wyłącznie w kontekście gry i zabawy, ale to już jest jakiś plus, nie? Jakaś plus dodatni, wartość dodana. W którymś momencie one zaczynają rozumieć, dlaczego trzymają się tych reguł i zasad. Zaczynają rozumieć, że tak naprawdę dzięki tym regułom i zasadom można się bawić i mieć radochę. Nie trzymają się ich dlatego, że starsi im powiedzieli, ale dlatego, że chcą, nie? Że nagle zaczynają rozumieć, dlaczego to jest ważne i dobre i przydatne. I na końcu przynosi radochę, nie? Bo oczywiście koniec końców, może nie koniec końców, ale w znacznej mierze tu chodzi o motywację, nie? W grze i w zabawie. Gra i zabawa, ta oczekiwana przyjemność uczy dzieci tego, motywuje dzieci do gry i zabawy i w związku z tym do poddania się regułom i w którymś momencie one zaczynają rozumieć, że tak, nie? To jest fajne, to jest dobre, tak należy zrobić. I tu zachodzi bardzo ważny moment. Ze względu na to, że gra i zabawa w jakiś sposób, dobra, mam ochotę na coś miłego i przyjemnego, co mogę zrobić? Mogę pójść po najmniejsze linii oporu i co? I wypić piwo. Albo zjeść tabliczkę czekolady, nie? Albo... Nie? I mam, że tak powiem, jak to się mówi, natychmiastową gratyfikację. Od razu odczuwam przyjemność. Nie? Dlatego wszelkiego rodzaju snaki są... Dobrze się sprzedają, nie? Bo one dokładnie tego dostarczają. Nie? Chwycę... Obiorę z papierka, zjem i już się lepiej poczułem. Nie? I to jest fizjologiczno-biologiczny mechanizm, bo od razu w moim organizmie co się wytwarza? Jak to się nazywa? Endorfina, dopamina, cokolwiek. Jakaś mina się tam wytwarza, nie? I natychmiast się lepiej czuję. Nie? I w ten sposób się programuję. Nie? To jest moja osobista rytualizacja mojego życia. Źle się czuję, mam handrę, to co? Albo po kielicha sięgam, albo po czekoladę, albo... Nie, bo to, że tak powiem, wymaga pewnego wysiłku. Skoro już ten wątek został podniesiony i są to tylko osoby niemalże pełnoletnie. Słuchajcie, w ten sposób działa pornografia, nie? I to niestety we współczesnych czasach, kiedy jest powszechnie dostępna, nie? Kiedyś taki chłopak czy chłop, nie dość, że było mniejsze może przyzwolenie społeczne, musiał pójść do kiosku, nie? Musiał kupić, musiał się spalić, puścić buraka, czy jak to się mówi, nie? To było trudniejsze. Po co iść na baby, skoro mam telefon w kieszeni, nie? To jest to samo, natychmiastowa gratyfikacja. Ale nie o pornografii chcemy dzisiaj mówić. Słuchajcie, chociaż to też jest poważny temat, słuchajcie, gry to nie do końca tak działa. Na tym polega jedna z głównych, że tak powiem, korzyści z grania, ze względu na to, że w jakiejkolwiek grze dziecko jest, chce podporządkować się pewnym regułom, i jednocześnie zrezygnować właśnie z działania zgodnego z jakimś bezpośrednim impulsem. Nie? Po to, aby zyskać większą przyjemność. Nie? ta odroczona gratyfikacja. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. To już wielu ludzi stwierdziło to, że człowiek, który szuka natychmiast zaspokojenia, pragnienia przyjemności czy jakiejś tęsknoty, taki człowiek pogubi się w życiu prędzej czy później, nie? Żeby być ojcem, czy żeby być biznesmenem, czy kimkolwiek, muszę się nauczać działać nie w oparciu o moje impulsy, nie? Bezpośrednie impulsy. Poczuję coś i robię to, nie zastanawiając się nawet nad tym, czy to jest właściwe miejsce, czy to jest właściwy sposób, czy to jest, czy może nie powinienem poczekać. Rolnik, nie? Jest takim biblijnym wręcz przykładem tego. No, mógłby zjeść to ziarno, ale on głupi co robi? Rzuca je do ziemi. Po co? Właśnie z tego względu. Być może chciałby chętnie zjeść kolejny bochenek chleba, ale zamiast tego wrzuci to ziarno w ziemię, ponieważ no właśnie, nie? Nie działa pod wpływem bezpośredniego impulsu. Ale wie, że jest coś takiego jak odroczona gratyfikacja. Wie, że za rok też trzeba będzie coś zjeść. Wie, że może coś z tego, co zaoszczędzi i co nie wykorzysta do produkcji chleba, przyniesie mu nie tylko dodatkowy chleb, ale może jeszcze więcej. Jakieś Francuzi przyjechali do Polski normalnie, ale w pomarańczowych kamizelkach. Tam na ulicy. To jest bardzo ważne, nie? Żeby dzieci się tego nauczyły. Żeby przynajmniej nie wiadomo, nie? Że jak dziecko zagra raz czy drugi w grę, to oczywiście to nie będzie oznaczało kompletnej natychmiastowej przemiany, nie? No ale jesteśmy istotami, które właśnie potrzebują tej rytualizacji, nie? A gry są jednym ze sposobów rytualizacji naszego życia. Czegoś się uczymy, nie? Coś się koduje w naszych mózgach i w naszych sercach i wiemy, że może lepiej zaczekać. To tak jak na tym polega idea kalendarza adwentowego, nie? Moglibyśmy wszystkie te drzwiczki otworzyć. Nie? I zjeść. I niewątpliwie to byłoby przyjemne, zgadza się? Nie? Ale słuchajcie, taki człowiek nigdy nie pozna przyjemności otwierania na Wigilię tego 24 drzwiczek, nie? Niby zje to samo, niby zje nie naraz, ale to jednak będzie coś innego, nie? Słuchajcie, w grach dzieci się uczą tego, żeby nie działać pod wpływem natychmiastowego, bezpośredniego impulsu ze względu na to, że odroczona gratyfikacja oznacza większą przyjemność, nie? I to jest właśnie ta pozytywna motywacja, która jest niezbędna do tego, żebyśmy zapragnęli czegoś lepszego, nie? Czegoś więcej. Także niby z jednej strony gra i zabawa rzeczywiście jakby zabierają nas z tego świata, odrywają nas od codziennego życia. I nam się często wydaje, że to jest tylko i wyłącznie droga ucieczki. Nie. Ze względu na to, że to jest w pewnym sensie taki magiczny świat, gdzie my stajemy się lepszymi ludźmi. Po to, żeby, tak jak w opowieściach z Narnii, nie? Żeby jak wrócimy już do swojego świata, może nie do końca, ale przynajmniej częściowo, żyć według zasad, których nauczyliśmy się, które przyswoiliśmy sobie, które uznaliśmy za dobre, słuszne i pożyteczne i przyjemne na koniec w tym innym świecie, nie? Magicznym świecie zabawy. Tak to działa. I bardzo dobrze. Słuchajcie, zabawa, oczywiście, są perwersyjne zabawy, nie? Są zabawy, nie wiem, w nadmuchiwanie żaby. Pytanie, czy to jest zabawa, nie? Słuchajcie, tu chodzi o to, że nie wszystko, co daje nam przyjemność, jest zabawą, nie? Zgadza się? Nie mylmy tych dwóch. Przyjemność i zabawa nie jest tożsama, nie? Słuchajcie, większość, że tak powiem, bandytów również szuka przyjemności. Każdy z nas w życiu szuka przyjemności, nie? Ale to, że coś, jakieś działanie daje nam przyjemność, nie znaczy, że to jest jeszcze no, zabawa w tym takim normalnym znaczeniu tego słowa, nie? Także no oczywiście, że możemy się bawić. Nie? W szkole starsi chłopcy bawią się z młodszymi w sposób, który starszym przynosi przyjemność, ale młodszym już nie za bardzo. Nie? Dlatego też, słuchajcie, szczury. Nie? Młode szczury kochają się bawić. Nie? Przede wszystkim to są zapasy. Nie? My ludzie też, że tak powiem, lubimy zapasy. Nie? Któreż dziecko nie lubi zapasów? Nie? Któryż ojciec nie brał dziecka na ręce i nie podrzucał go pod sufit? Nie? I w którymś momencie dziecko... A potem spada i... Nie, radocha wielka. Szczury. Szczury młode funkcjonują w ten sposób, że one no, po prostu lubią się bawić. Nie? To jest ich ulubione zajęcie i bawią się może nie w podrzucanie, ale w zapasy. Nie? I te zapasy, to jest ciekawe, że one się kierują, rządzą swoimi własnymi regułami, prawidłami. Ale najciekawsza rzecz u szczurów jest to, że słuchajcie, wystarczy, że jakiś tam szczur no, więcej tego mleka zjadł i trochę przybrał więcej na wadze. Wystarczy, żeby to było 10% różnicy w masie ciała i ten szczur wygrywa wszystkie pojedynki, nie? I co się dzieje? W którymś momencie ten szczur większy, roślejszy, nie? Zauważa, że ciągle wygrywa, ale ten taki mizerniejszy szczur mówi, a spadówka, nie będę się z tobą bawił, nie? Co ten większy szczur robi w tym momencie? Pozwala temu mniejszemu i słabszemu wygrać co najmniej jedną na trzy zawody, gry, zapasy. Słuchajcie, szczury pod pewnym względem są zdecydowanie mądrzejszymi bestiami niż my ludzie. Ze względu na to, że my się tak nie zachowujemy. My, jeśli już mamy jakąś przewagę, to co? Próbujemy wykorzystać ją absolutnie do samego końca. I cóż z tego, że ten biedny chłopak z klasy piątej nie chce się bawić ze mną, nie? Osiłkiem z klasy siódmej, bo ciągle przegrywa, nie? Szczury są mądrzejsze, nie? Gdybym ja był szczurem, to bym dał mu od czasu do czasu wygrać. Po to, żeby się chciał ze mną bawić, nie? I słuchajcie, o to chodzi w normalnej zabawie, nie? Piaget to był taki francuskojęzyczny Szwajcar z Genewy. Badał też chłopców bawiących się w takie małe kulki, nie? Może się kiedyś bawiliście. Jak to się po polsku nazywa? Takie szklane kulki, zresztą nie tylko szklane, różne. W kule, nie? Nie, bóle to jest podobna gra, ale trochę inna. A to mi w niczym, że tak powiem, nie... pomogło. Dunie. Ale ja on właśnie zauważył też, że w którymś momencie chłopacy mówią, kiedy tam już zaczynają mówić, a może byśmy tam trochę zmienili zasady gry, nie, może byśmy je jakoś usprawnili, to oczywiście w pierwszej kolejności wszelka zmiana musi być zaakceptowana przez wszystkich uczestników gry, nie? To też jest ciekawe, bo chłopacy już w wieku gdzieś tam 10-12 lat zaczynają się uczyć tego, że no... Nie chodzi tyle o to, żeby narzucić swoją wolę inną, ale żeby się dogadać. Piaget wręcz stwierdził, że to jest jakby podstawa demokracji, nie? Która służy nie tyle ustaleniu tego, co jest prawdziwe, nie? I jedynie słuszne, ale właśnie na rozwiązywaniu konfliktów. Może dlatego Szwajcarzy żyją sobie tak, jak żyją, nie? Trochę inaczej niż my. Ale też chłopaki mówią, słuchajcie, najważniejsze jest równe szanse, chociaż nie do końca równe, nie? Bo najważniejsze jest to, żeby nie tyle los rozstrzygał o tym, kto wygra, ale zdolność. Ale jednocześnie, jeśli grają z młodszymi chłopcami, grali, bo to było gdzieś tam jakieś 100 lat temu, nie? Nie wiem jak teraz. Jeśli grają z młodszymi chłopcami, to dają im tak zwane fory. Ze względu na to, że każdy lubi wygrywać. Ale w którymś momencie te bawiące się dzieci, czy bawiący się szwajcarscy chłopcy z Neuchâtel stwierdzili, że a może w bawieniu się kryje się jakaś większa radocha niż w wygrywaniu. Zwłaszcza jeśli to ciągłe wygrywanie niezależnie od tego, z jakiego powodu ma miejsce, prowadzi do tego, że nie chce ze mną grać ani bawić się. Nie? A szczury już dawno temu do tego doszły, przed nami. Oglądaliście autostopem przez galaktykę? Nie? Musimy kończyć. Czas się skończył.
Potem się stać, że grają w gry, gdzie są zasady, i trzeba się zbudować swoje słowo, dobra?
To słuchajcie, i to znów, nie? Zależy się od wieku, te gry i zabawy się różnią, nie? Z małym dzieckiem wystarczy zrobić co? A kuku? I co? O, i w siódmym niebie dziecko jest, nie? Z większym to trzeba je podrzucić pod sufit i złapać, nie? Potem to już jest jakieś takie naśladowanie, nie? Jest taki moment, w którym dzieci jakby próbują... Co? Może nie od razu, nie? Może niech sobie na tą furę zarobi, nie? Potem jest taki moment, w którym dzieci tak trochę są zagubione, bo niby się bawią razem, ale każdy osobno. Dopiero gdzieś tam po siódmym roku życia, nie? Te dzieci ponownie zaczynają wspólnie się bawić, nie? Wspólnie grać. Oczywiście ważne jest to, żeby dobrać, nie? Bawić się z dzieckiem odpowiednio do wieku, bo jak takiego tygodniowe dziecko podrzucisz pod sufit, to nie zalecam, nie? Starszego też nie podrzucisz, bo ci odda, nie? Ale bardzo ważne jest to. Słuchajcie, to jest ciekawe, że jeszcze 150 lat temu ludzie praktycznie w ogóle nie zwracali na to uwagi, nie? Im się wydawało, że dzieci się bawią, bo mają za dużo wolnego czasu, nie? Chociaż tutaj nawiązując do kateches z reformacji, już w pewnym sensie nasz Jan Amos Komeński, nie? Który niestety z Leszna musiał uciekać po wojnie, po potopie szwedzkim, zwrócił uwagę na to, nie? Niektórzy nawet nazywają go ojcem współczesnej pedagogiki, ale między innymi on, oczywiście w jakiś tam niedoskonały i częściowy sposób zwrócił uwagę na to, że może zabawa dzieci to jest coś więcej niż po prostu zbyt dużo wolnego czasu. Są mądre książki na temat tego, nie? W jaki sposób traktowano dzieci wcześniej, ale to niestety dopiero gdzieś tak od 150 lat, 200 lat zaczęto zwracać uwagę na to, że może te dzieci potrzebują czegoś więcej niż czego? Niż dachu nad głową, jedzenia, pieluchy i rózgi, nie? I rózgi. Bo to niejaki Jan Wesley, założyciel metodyzmu, stwierdził, że nie ma to jak porządna rózga, nie? Którą tato może się pobawić. Tak, ale to zdecydowanie, że tak powiem, wpływa na ich psychikę. O tym porozmawiamy być może za tydzień, bo dzisiaj już i to zdyknęło, i Andrzej wrócił. Dlaczego my mówimy o grach i zabawach w kontekście teologii przymierza? Może ktoś mi powiedzieć? Mówiliśmy o rytualizacji, nie? Mówiliśmy o jakimś rytuale, nie? Który prowadzi nas do liturgii, nie? Do liturgicznego charakteru naszego życia. Bardzo często się mówi o liturgii, że ona jest dramatem, nie? Dramatem nie w sensie takim potocznym, że och, nie, koszmar i wstyd, nie, ale dramatem w sensie jakiejś sztuki, nie, że coś tu się odgrywa. Słuchajcie, w pewnym sensie nasze nabożeństwo jest jak gra i zabawa, nie, ze względu na to, że posługując się elementami tej naszej zapożyczonych z tej naszej rzeczywistości codziennej, my poddajemy się pewnym regułom, przenosząc się w pewnym sensie w świat gry i zabawy, nie? W jakiś inny świat, po to, żeby ten świat, to nasze doświadczenie przełożyło się na nasze codzienne życie. Ja wiem, że być może to brzmi dziwnie i niezrozumiale, ale Za tydzień wrócimy do tego tematu. Przykro mi, ale jest wszystko nagrywane. A teraz Bigos czeka już na nas.